Jest poniedziałek, punktualnie 8:30. Rafał Zając, urzędujący prezydent Stargardu, a jednocześnie kandydat na to stanowisko, jest gościem Rozmów pod krawatem. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W przyspieszonych wyborach po śmierci Sławomira Pajora wziął pan Stargard szturmem. Zajrzałem dzisiaj w statystyki, 87% poparcia przy blisko 50% frekwencji. To wynik naprawdę rzadko osiągany.
To prawda.
Czy ma pan przekonanie, a właściwie pewność, że i tym razem nic złego w czasie wyborów się panu nie przytrafi? Że te wybory to tylko czysta formalność?
Nigdy tak nie jest, panie redaktorze. Ja tylko uwagę powiem, nie wziąłem żadnego Stargardu i żadnym szturmem. To rzeczywiście
87%
masowo,
to szturm.
Masowo mieszkańcy zdecydowali zaufać mi w dokończeniu tej kadencji. I rzeczywiście widać po tym, co się dzisiaj dzieje w Stargardzie, że ta kontynuacja była potrzebna, bo z perspektywy życia samorządu inwestycji nie szykuje się w rok. I to, co dziś w Stargardzie się dzieje, a Stargard jest w wielkiej przebudowie przy wykorzystaniu potężnego dofinansowania unijnego. My realizujemy dzisiaj projekty z dofinansowaniem za prawie 100 milionów przy 70-milionowym dofinansowaniu. To mieszkańcy zaufali tej koncepcji i tej wizji. Natomiast jak pan redaktor pyta, co w następnych wyborach, to jest karta otwarta.
Nie, ja pytam pana, czy jest pan pewien, czy pan wygra wybory.
Nie, panie redaktorze. Pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Ja ciężko pracowałem przez te półtorej roku, ciężko pracowałem wcześniej i również zamierzam i ciężko pracuję wciąż w kampanii wyborczej.
Pytam o to dlatego, że w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z kandydatem, który poprzednio uzyskał w wyborach bardzo duże poparcie, jego notowania nadal są wysokie, bo zapewne jakieś wyniki badań pan ma, jakimiś wynikami pan dysponuje, to od razu przypominam sobie dobre samopoczucie urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, prezydenta Polski. Pamięta pan, to nie było wcale tak dawno. Styczeń 2015 rok, to były żarty pod adresem kandydata Dudy i mylenie osób. Były też opinie ekspertów studiu, publicystów, którzy twierdzili, że oczywiście Komorowski te wybory wygra w cuglach. I chyba pamięta pan również tę najbardziej aberracyjną opinię, w której to jeden z dziennikarzy, redaktor naczelny jednej z gazet, mówił o tym, że tylko przejechanie na pasach zakonnicy w ciąży może spowodować to, że Komorowski wybory przegra. Pytam, czy u pana nie istnieje takie niebezpieczeństwo, czy nie dysponuje pan takim przeświadczeniem gdzieś głęboko ukrytym, nie pokazuje pan tego, że tak jest i w moim przypadku. Nie mogę tych wyborów przegrać.
Nie, absolutnie. Ja podchodzę z pełną powagą. To jest... Każdy przy urnie będzie podejmował decyzję i ja chcę przekonać mieszkańców, że kolejne 5 lat zaufanie mi i zespołowi, drużynie Rafała Zająca ma sens, że te 5 kolejne lat może zmienić Stargard, że jesteśmy w stanie podnieść jakość życia w mieście do takiego oczekiwanego poziomu, bo średniej wielkości miasto jest w stanie dać bardzo wiele zalet ze względu na swoją zwartość przy zainwestowaniu w obszar kultury, pomocy, wsparcia osobom potrzebującym, przy zainwestowaniu w infrastrukturę miejską. My się szykujemy z wieloma projektami w tym obszarze. Obszar podniesienia jakości dostępu do nauki, do kultury, to tych obszarów w programie wyborczym zapisaliśmy sobie bardzo wiele. Próbujemy jednym słowem tą wizją przekonać dziś mieszkańców, a nie opierać się na tym, co było, bo to już minęło. Ten wysoki wynik wyborczy był pokłosiem tej szczególnej sytuacji. Ja się ogromnie cieszę. Jeszcze raz dziękuję mieszkańcom za tak powszechne zaufanie. I jestem przekonany o tym, że możemy na nasze miasto patrzeć bez kompleksów, że te kolejne 5 lat, jeszcze raz powtarzam, jest w stanie przebudować Stargard.
No dobrze, mówi pan, że pycha...
Natomiast jak pan redaktor pyta o sondaże, to my sondaże nie robimy. Takim najlepszym sondażem jest wyjście na ulicę miasta, spotkanie się z mieszkańcami, co my robimy praktycznie cały czas. W kampanii wyborczej oczywiście w sposób szczególny do tego wagę przykładamy. Podczas tych spotkań rzeczywiście mogę liczyć na duże wsparcie ze strony mieszkańców. Ale to te rozmowy...
Ale socjolog by powiedział, że to tylko cząstkowe badania. Oczywiście, i na pewno nie oddające całości i złożoności sytuacji.
Oczywiście, że tak.
związanej z poparciem takiego czy innego kandydata. Pan mówi, że pycha kroczy przed upadkiem, ale nie ma pan też takiego głębokiego przeświadczenia o tym, że ma pan jako prezydent i urzędujący miasta, że ma pan zawsze rację, że opozycja właściwie jest tylko kulą u nogi i panu przeszkadza w realizacji pańskich zamierzeń? Czy choć raz powiedział pan, dobrze, pani miała rację, przyznaję, że popełniłem błąd, napiszemy tę uchwałę inaczej. Czy zdarzyła się już taka jedna sytuacja?
Wielokrotnie, panie doktorze. Ja mogę powiedzieć, najlepszym dla mnie miernikiem jest to, jak myśmy próbowali sobie przejrzeć interpelacje i wnioski do budżetu ze strony radnych, nie dzieląc ich na radnych wspierających i radnych opozycji, to nawet ci radni, i oni przyjęli to ze wzruszeniem, kończąc tę kadencję, ci radni, którzy najwięcej dyskutowali i najwięcej tych postulatów składali, mam na myśli tutaj państwa Dybowskich ze Stargardu, byli głęboko zadziwieni tym, że około 70% ich wszystkich postulatów jest zrealizowane. Ja słucham również radnych, bo mam takie przeświadczenie, że również ci radni, którzy formułują się, definiują się jako opozycja, choć to w samorządzie moim zdaniem nie powinno w ogóle to mieć miejsca, bo my wspólnie pracujemy na rzecz samorządu niezależnie od tego, jakie poglądy polityczne reprezentujemy. Ale prawda jest taka, że w tym podsumowaniu widać, że większość postulatów radnych jest zgłaszana, bo oni słuchają mieszkańców. Jeszcze raz mówię, niezależnie od swoich poglądów, są w dzielnicy, są przy konkretnym człowieku, słuchają ich postulatów. Jeśli ja nie będę słuchał radnych, to tak naprawdę będę przebudowywał Stargard wyłącznie według własnej
wizji. No tak, ale coś dziwnego pan powiedział. Pan stwierdził, że dziwi się pan, że w mieście takim jak Stargard, o takiej charakterystyce i wielkości, jest opozycja. No przecież opozycja jest motorem napędowym dla działania władzy. No przecież gdyby nie opozycja i to trochę popychanie, przypominanie tego, co nie zostało zrobione, zostało zrobione źle, no to również miałby pan problemy ze zdefiniowaniem tych zagrożeń. Także opozycja jest każdorazowo
przy założeniu, że radni, którzy stoją przy mnie ramię w ramię, nie zgłaszają postulatów i nie dyskutują o mieście, no to wtedy tylko opozycji pozostaje zawierzyć troskę o miasto.
Nie, to jest zawsze inny punkt widzenia.
Dyskusja toczy się również z radnymi, którzy wspólnie ze mną i z mojego komitetu wyborczego startują, ponieważ my chcemy dyskutować o Stargardzie i o tych bieżących lokalnych sprawach.
Powiedział pan, że duża część tych interpelacji podnoszonych przez radnych opozycyjnych, nie wspierających prezydenta i jego koalicję, została uwzględniona przez pana. No ale przysłuchiwałem się wprawdzie korzystając ze środków elektronicznych ostatniej sesji Rady Miasta i tam na przykład jedna z radnych mówiła do pana, że to skandal, iż nie użyła chyba sformułowania skandal, ale powiedziała, że to bardzo źle, iż nie powiedział pan dzień dobry panu premierowi Morawieckiemu. No i tak pan odpowiedział, jakby pan miał głębokie przekonanie, że pan nie musiał. Czy rzeczywiście powtórzy pan to publicznie, że nie widział pan takiej potrzeby, aby gospodarz miasta przywitać szefa rządu?
Ja taką potrzebę widzę, jeśli szef rządu przyjeżdża z gospodarską wizytą. W ogóle nie mam takich wątpliwości. To jest mój obowiązek, ja na nikogo się nie obrażam.
Radna też przypomniała panu, że w ramach tej gospodarskiej wizyty miasto Stargard, to dokładnie jeden z kościołów, otrzymał dofinansowanie na poziomie chyba 20 milionów złotych. Oczywiście, że pozwolę.
Pozwoli mi się odnieść, to oczywiście. Pan premier, z informacji, które ja otrzymałem, mam takie doświadczenie, bo niejedną wizytę ważnej osoby w państwie organizowaliśmy w Stargardzie, podejmowaliśmy ważne osoby z państwa, również prezydenta. Według tego doświadczenia i według protokołu wiemy jasno, że informacja o przyjeździe głowy państwa z gospodarską wizytą płynie z kancelarii premiera, prezydenta, ministra. Myśmy otrzymali informacje wyłącznie ze strony przedstawiciela partii Prawo i Sprawiedliwość. Takiej oficjalnej informacji nie było. A informację, którą otrzymaliśmy, informowała nas o wiecu wyborczym, na którym będą prezentowani kandydaci do samorządu Prawa i Sprawiedliwości.
No to pan pozwoli, że ja teraz tak wejdę panu w słowo. No oczywistym jest, że prezydent miasta nie pojawi się w miejscu, gdzie trwa wiec wyborczy i prezentacja kandydatów na urząd, ale ta wizyta miała jakby charakter
nie
dwojaki.
Nie była podzielona właśnie. Na tym polega problem. Natomiast jeśli chodzi o dofinansowanie kolegiaty, to jest ogromna praca księdza proboszcza z kolegiaty, doktora Janusza Posadzego, który od ponad roku zabiega o to dofinansowanie. Myśmy o tym dofinansowaniu już wiedzieli trochę wcześniej. Ja się nie dowiedziałem tego z wizyty pana premiera w Stargardzie i ogromnie się cieszę, bo to jest kolejny przykład na to, że pracując
Ale nie warto było powiedzieć dziękuję panie premierze? Nie warto było tego powiedzieć?
Ja już dziękowałem wcześniej, bo tak jak powiedziałem wcześniej, się dowiedziałem o tym dofinansowaniu. To jest praca dużo dłuższa niż w jednym miesiącu i w kampanii wyborczej. Myśmy księdza proboszcza wspierali w tym procesie i on może liczyć od lat na wsparcie naszym w modernizacji tego najważniejszego zabytku gotyku ceglanego na Pomorzu.
Okej, czyli żadnego faux pas z pańskiej strony, ze strony władz Stargardu nie było. Jeśli chodzi o wsłuchiwanie się w to, co mówi opozycja, kolejny przykład. Ostatnio radni przedstawili, chyba z komisji rewizyjnej, raport, z którego wynika, że jedna ze spółek miejskich, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, no, pracuje w sposób nieprawidłowy.
Nie było raportu, panie redaktorze.
Takie były wnioski płynące z tego.
Nie było wniosków.
No, podczas sesji Rady Miasta radni...
Postulaty części rady.
Tak jest, tak. Przedstawiali tak. Tego rodzaju, nie wiem, czy potem trafiło to do pana w formie pisemnej, ale taki komunikat poszedł. No i ci radni, którzy odważyli się to powiedzieć, w tej chwili będą najprawdopodobniej musieli stawić się przed oblicze sądu.
Panie redaktorze, to jest trochę tak, że przez 4 lata tej kadencji radni cieszą się z tego, że udaje się naszemu przedsiębiorstwu tak dobrze zarządzać spółką, że pomimo wzrostu kosztów nie rosną w Stargardzie taryfy opłat za wodę i ścieki. I te pochlebne opinie słychać ze strony radnych z różnych stron. Można odtworzyć sobie protokoły z poszczególnych sesji w poszczególnych latach. I nagle jakimś dziwnym trafem w okresie kampanii wyborczej część radnych przypomina sobie o tym, że być może te taryfy powinny być jeszcze niższe. I rozpoczyna się dyskusja, która przypadkowo trafia na okres kampanii. Komisja rewizyjna zajęła
czyli
się sprawą...
Czyli uważa pan,
MCGK,
że to jest stricte działanie wyborcze, tak? Mające osłabić pańską
pozycję.
Ale ja pozycję.
Przez 3 miesiące czy 4, kiedy ta komisja pracuje, zadaję pytanie, co w MPGK jest nie tak? I na to pytanie...
Nie ma odpowiedzi?
Nie ma odpowiedzi, panie redaktorze. Natomiast pojawiają się wnioski, żeby sprawę skierować do prokuratury. Traktuję to niestety wyłącznie jako wyraz kampanii wyborczej.
No i trzecia rzecz, być może jest to instytucja, która nie podlega bezpośrednio panu, natomiast działa na terenie miasta gminy Stargard. Mam na myśli Zakład Aktywności Zawodowej. Przychodzą do pana ludzie i twierdzą, że są tam nieprawidłowości. Jeszcze raz zastrzegam, to nie jest instytucja w 100% miejska. Ona jest finansowana oczywiście ze środków też zewnętrznych. Tam prowadzona jest działalność komercyjna. Przychodzi do pana człowiek i mówi, że jest tak śmak i tak i te osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia są źle traktowane, a są to osoby, które należy traktować ze szczególną troską. Tak mi się wydaje. I pan mówi, że właściwie nie może w tej sprawie nic zrobić i nie może przedsięwziąć żadnych kroków, które by na sytuację naprawiły. Czy przypadkowo jest tak, że szefem tej instytucji jest Kazimierz Nowicki, w związku z tym jest to człowiek, który być może i pana popiera w wyborach i nie chce pan tutaj w tej sprawie podjąć żadnych działań?
No, ja mam z wielu spotkań i rozmów z mieszkańcami, słyszę to przekonanie, że prezydent w mieście odpowiada za wszystko, również za wiadukty kolejowe. Może prezydent odpowiadać również za sprowadzenie czołgów do jednostki wojskowej w Stargardzie, ale jednak podział kompetencji jest i nadzór nad stowarzyszeniami nie jest domeną prezydenta, a Zakład Aktywności Zawodowej otrzymuje finansowanie nie z budżetu miasta, tylko z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tu kompetencje prezydenta po prostu nie sięgają. Natomiast pan redaktor pytał o kilka spraw wątkowych, które pojawiają się w okresie
ale jednak,
kampanii.
Ale
natomiast
jednak osoby do pana...
Przez ten półtorej roczny czas w Stargardzie zrealizowaliśmy inwestycje za dziesiątki milionów złotych. Praktycznie wybudowaliśmy, bo już kończymy zintegrowane centrum przesiadkowe. Wybudowaliśmy toalety już w prawie wszystkich lokalach w kamienicach komunalnych i nie ma toalet poza miejscem zamieszkania. To deklarowałem w programie wyborczym. Modernizujemy kamienice komunalne. Zwiększyliśmy o kilkaset miejsca w miejskich przedszkolach, budując również nową oświatową placówkę na osiedlu Pyrzyckim. Modernizujemy nasze szkoły, pozyskaliśmy środki na Centrum Nauki. Mógłbym wymieniać.
No
to,
dobrze,
co się
to
udało, panie redaktorze.
To ja powiem, co pan deklarował w rozmowach pod krawatem
bardzo
poprzednio.
Proszę,
pamięta
bardzo
pan,
proszę.
Co pan deklarował, jeśli chodzi o infrastrukturę w mieście? Pamięta pan, że obiecywał pan
na pewno
remont,
pan redaktor ma zapisane remont, i mnie odpytał. Bardzo proszę.
Remont amfiteatru?
Panie redaktorze, więc jak myśmy
ale panie prezydencie, tak było?
Tak, ja już mówię, bo ja nie mam żadnego problemu przyznać się do tego, co się nie udało, więc zaraz to zrobię. Chcę tylko powiedzieć, że kiedy podsumowaliśmy realizację naszego programu wyborczego i on mówił o bardzo wielu projektach infrastrukturalnych, o dofinansowaniu na te projekty, to z tego podsumowania wynika, że około 80% programu wyborczego udało się zrealizować, natomiast reszta jest w przygotowaniu. Amfiteatr jest w tej konkretnej sytuacji, że musieliśmy wykonać pół kroku wstecz, ale nie po to, żeby z tego projektu zrezygnować, tylko żeby w moim przekonaniu zrobić 2 kroki do przodu. Amfiteatr był, czy jest projektem, który oscyluje z budżetem, oscyluje w granicach 18-20 milionów złotych. i złotych. I kiedy myśmy ubiegali się o dofinansowanie ze środków centralnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jasne stało się już wtedy, że nie ma szans na sfinansowanie tymi środkami centralnymi dwóch dużych projektów w Stargardzie, Kolegiaty i Amfiteatru. Ja wolałem zrobić pół kroku wstecz, bo Kolegiata jest ważniejsza. I dziś za 20 milionów złotych w takim projekcie będzie modernizowana Kolegiata, najważniejszy gotycki,
jasne,
z gotyku ceglanego
zabytek. Ale był pan, panie prezydencie, przekonany w 100%, tak, że ta inwestycja będzie zrealizowana. Mówił pan o tym, jakby odbywała się jakby pieniądze były pozyskane. Co
tak,
się
panie
stało?
Redaktorze, ponieważ mieliśmy przygotowany projekt o dofinansowanie, bardzo dobrze wypunktowany, wpisany na kontrakt terytorialny przez marszałka.
Co się stało?
No i panu redaktorowi mówię, kiedy trzeba dokonać wyboru, ja co do tego wyboru nie miałem wątpliwości. Natomiast z amfiteatru my nie rezygnujemy. W tym czasie wybudowaliśmy Teatr Letni w Parku Chrobrego, który świetnie wypełnił przestrzeń kulturalną w wakacje. Ja nie słyszę już, że w Stargardzie nic się nie dzieje w obszarze kultury, w szczególności właśnie w tym okresie, w okresie letnim, w okresie ciepłym. Rzeczywiście wypełniliśmy cały weekendy, piątek, sobota, niedziela, przez cały okres wakacji były imprezy.
Dobrze, panie prezydencie, czas ucieka, a mam
Natomiast jeśli chodzi o amfiteatr, tylko dokończę. Realizujemy teraz dwie ścieżki dla amfiteatru. Pierwsza polega na tym, i to jest nasze doświadczenie, w końcówce wykorzystywania każdej perspektywy unijnej jest szansa na pozyskanie środków w wyniku przesunięć między osiami priorytetowymi i my jesteśmy przekonani, tak zrobiliśmy na przykład Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie, że na amfiteatr szansa jeszcze jest. Natomiast realizujemy równolegle drugą koncepcję, drugie rozwiązanie remontowe, które pozwoli nam się oprzeć wyłącznie o nasze możliwości budżetowe. Z projektem remontowym na 5-7 milionów jesteśmy w stanie ten amfiteatr zrobić sami.
Pan powiedział, że często dochodzą do pana takie oto opinie, że w mieście wszystko zależy od prezydenta. Nawet ta dostawa czołgów do jednostki wojskowej i wiadukt kolejowy. Natomiast spojrzałem na pański program wyborczy zaprezentowany 10 września w Stargardzkim Centrum Kultury. No i widzę rzeczy, co do których mam wątpliwości, że zależą od prezydenta.
Ja zaraz wyjaśnię.
Pan mówi o tym w pierwszym punkcie, że ta lepsza jakość życia, no to oczywiście to jest w ramach kompetencji poprawić jakość życia może prezydent, ale ja się pytam, w jaki sposób prezydent może
spowodować
wyższe zarobki. Tak, słucham.
No, my ten proces
chyba,
już
że w spółce miejskiej.
Nie, broń Boże. My ten proces, tego procesu w Stargardzie już doświadczamy powoli. On nie jest jeszcze odczuwalny w każdym miejscu. Natomiast jak spojrzymy sobie na przyrosty dochodów podatkowych w mieście, to podatek dochodowy od osób fizycznych wzrasta nam 4-5 milionów rocznie. To jest bardzo dobra dynamika w mieście.
Ale będę bronił teraz dobrej zmiany. To jest raczej dowód na właściwe działania rządu podejmowane w sferze gospodarczej i po prostu lepszą sytuację gospodarczą Polski w ogóle.
I koniunkturę. Zgadza się. Tylko my dynamikę przyrostu dochodów podatkowych mamy lepszą w Stargardzie niż tę ogólnopolską, ale zwrócić należy uwagę na to, ile nam przybywa miejsc pracy. My jesteśmy wciąż w procesie pozyskiwania kolejnych inwestorów. 2 tygodnie temu podpisany został akt notarialny na zbycie kolejnej 18-hektarowej działki, gdzie spółka Lidl ma budować kolejne centrum logistyczne, tym razem e-commerce, zatrudniając kolejne 200 osób. Rozbudowują się kolejne firmy. Specma,
przy okazji, jeżeli pan
Cargotec,
podejmuje kwestię Lidla, to duża część małych przedsiębiorców, bo nie mówię średnich, ale przede wszystkim małych przedsiębiorców, mówi, że ulgi podatkowe związane z inwestycją Lidla dla przedsiębiorców ze Stargardu są nieosiągalne.
Nie, to nieprawda. To nieprawda. My mamy 2 uchwały o pomocy regionalnej, o pomocy de minimis i korzystają z tej pomocy równolegle i stargardzcy przedsiębiorcy, i przedsiębiorcy z polskim kapitałem, i kapitał zagraniczny.
Dobrze, ale panie prezydencie...
Zasady są dokładnie te same.
Panie prezydencie, ale mówił pan, że ma pan wpływ na te wyższe zarobki.
No to już
proszę ten wątek skończyć.
Proszę mi 2 minutki dać, już kończę.
Nie wiem, czy mogę, proszę bardzo.
Już kończę. Duża podaż miejsc pracy powoduje presję na wzrost wynagrodzeń. Powoduje również przypływ nowych mieszkańców do Stargardu. Przyciąganie dobrych, atrakcyjnych miejsc pracy daje też tę możliwość, że ludzie, którzy tam to zatrudnienie otrzymują,
ale to
mają
jest cecha rynku pracy, panie prezydencie.
Ale warunki
rynku
do
pracy
inwestowania,
w Polsce, nie w Stargardzie.
Warunki do inwestowania w Stargardzie stwarza samorząd. My zainwestowaliśmy w tereny Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii około 100 milionów złotych i dziś widzimy tego efekty. Te projekty, o których pan redaktor mówi, na przykład amfiteatr, sfinansujemy ze sprzedaży działki, na przykład Lidlowi, bo to jest prawie prawie 8,5 miliona złotych, które wpływa jednorazowo do budżetu ze zbycia, a później są dochody
podatkowe.
Panie
prezydencie, pan teraz mówi o tym, że to jest w tej chwili rynek pracownika i dzięki temu pracownik może sobie pozwolić na negocjacje z pracodawcą dotyczącą swoich zarobków lub wybranie po prostu lepszej oferty.
Ale to ja wciąż cały tego wątku nie kończę.
Cały czas pytam, gdzie tutaj jest rola prezydenta.
I teraz, jeśli rzeczywiście w Stargardzie będziemy mieli wyjątkowo dużą podaż miejsc pracy, lepszą niż w regionie, w również dużych miastach dookoła Stargardu, a tak jest, tak się w Stargardzie dzieje, do Stargardu naprawdę przyjeżdża masa ludzi z różnych miejsc, ze Szczecina również, to efekt jest taki, że ten pieniądz zaczyna krążyć w gospodarce lokalnej. Widać go w gastronomii, widać go w usługach, widać go w handlu. Ten pieniądz widać również w środkach, we wpływach budżetowych, w dochodach budżetowych, o czym próbowałem panu redaktorowi powiedzieć, bo na przykład w momencie, kiedy kończą się ulgi podatkowe i mieliśmy takie sytuacje, skokowo rośnie podatek od nieruchomości. Na skalę tego podatku ogółem rocznie 40 milionów, skok potrafi wynosić 5 milionów rocznie. I to powoduje, że też w administracji publicznej, w całym otoczeniu administracyjnym będzie nas stać na to, żeby więcej płacić pracownikom. Ten proces regulacji płac w Stargardzie również trwa, więc tak naprawdę wysokie dochody pracowników i dobre zarobki stargardzkich przedsiębiorców generują wzrost wynagrodzeń. To jest proces, którego w Stargardzie powoli doświadczamy.
Dobrze.
To nie jest efekt
Panie
tylko
prezydencie,
ogólnopolskiej
pan koniunktury. Przedstawił 8 punktów. Papier ma to do siebie, że dużo rzeczy jest w stanie przyjąć, a właściwie prawie wszystko.
Ale ja jestem z tego programu rozliczany.
Jasne.
Poprzedni
co to znaczy,
też
panie
można
prezydencie,
rozliczyć.
Co to znaczy miasto dla dzieci? Co to znaczy?
Panie redaktorze, no to proszę spojrzeć na punkty, które uzupełniają ten program Miasta dla Dzieci, bo tam jest kilka obszarów, które wskazaliśmy. To jest przede wszystkim dobra dostępność do szkół i przedszkoli. To jest stworzenie tej oferty rekreacyjnej, z której dzieci mogą korzystać. To jest ciągła przebudowa i poprawa jakości edukacyjnej w naszych lokalnych szkołach. To jest wreszcie ciągła rozbudowa infrastruktury placów zabaw. To jest generalnie ta oferta,
Są na to środki w budżecie miasta?
No właśnie o tym mówię, że jeśli mądrze prowadzi się proces rozwoju gospodarczego, to on powoduje wzrost dochodów podatkowych. Również w postaci tych jednorazowych transakcji ze zbycia wcześniej gruntów rolnych.
Bo wydaje mi się, że w ramach tego budżetu, którym dysponuje Stargard, budowa 3 czy 4 przedszkoli w jednej kadencji, zdaje się, że przekracza możliwości tego budżetu.
Tu nie zapisywałem 3-4 przedszkoli. Mamy różne pomysły na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach. 400 miejsc na przykład udostępniliśmy mieszkańcom, to są 2 duże przedszkola, przebudowując obiekty szkolne. I tam się umiejscowiły, zlokalizowały w Stargardzie przedszkola. Natomiast jeśli spojrzymy z perspektywy wzrostu dochodów podatkowych, to ja się posłużę tylko taką jedną daną. Na początku lat 2000, kiedy prezydent świętej pamięci Pajor przychodził do urzędu, mieliśmy budżet niecałe 90 milionów. Wiemy, jaka w tym czasie była inflacja. Dziś Stargard ma budżet po stronie wydatkowej 340 milionów. To pokazuje skalę tego wzrostu.
I ostatnia rzecz, bo naprawdę na więcej nie mamy czasu. To mnie zainteresowało, bo rzeczywiście wygląda na to, że Szczecińska Kolej Metropolitalna to jest projekt, który zakończy się sukcesem. W tym znaczeniu, że jesteśmy już na etapie raczej realizacji inwestycji niż zabiegania o pieniędzy i procedur, ale jedna rzecz mnie zainteresowała, odtworzenie linii Stargard-Pyrzyce. Czy pan uważa to za możliwe?
Dzisiaj ten projekt nie jest realny. On jest wpisany w strategię SKM-ki, natomiast on może stać się realny wtedy, kiedy nam uda się pozyskać inwestora, który będzie potrzebował do przewozów towarowych wykorzystać przewozy kolejowe. Pojawiają się tacy inwestorzy, z którymi budowę bocznicy
na terenie PPN-t
rozważamy.
I widzi pan dla siebie jako prezydenta Stargardu rolę do wykonania w tej sprawie?
Tak. No bo proces pozyskiwania inwestorów wymaga szczególnych kompetencji i doświadczenia. My to doświadczenie i kompetencje zespołowo mamy, nie ja sam. Jeśli uda się pozyskać inwestora, który będzie miał duże przewozy towarowe i będzie chciał wykorzystać do tych przewozów kolej, to wówczas PKP PLK uzyska uzasadnienie dla modernizacji linii przynajmniej na odcinku do dzielnicy Kluczewo, a wówczas stają się realne przewozy osobowe. Dziś nie. Więc jest to pewien projekt przyszłości, zamysł przyszłości, ale uważam, że on nie jest nierealny.
Rafał Zając, urzędujący prezydent Stargardu, jednocześnie kandydat na to stanowisko, był gościem Rozmów pod krawatem.
Dziękuję serdecznie państwu, dziękuję panie redaktorze.